Co najbardziej szwankuje w obronie Stelmetu?
Moim zdaniem, ale to tylko jest moje zdanie, bo to jeszcze nie wiadomo, czy można to wyegzekwować, czy nie. W mojej skromnej karierze trenerskiej ja obronę opierałem na tym, że najpierw trzeba ustać 1-1. A dopiero później konstruować grę całego zespołu, czyli współpracę najpierw po jednej stronie, tam czy po stronie piłki, czy po stronie słabej, to już tam jest inna kwestia. Natomiast jak gość, że tak powiem, bez problemu jest mijany, to wtedy, żeby tamta reszta nie wiadomo co zrobiła, to ta obrona nie wygląda dobrze. Ja miałem jeden w życiu przypadek. Był taki gracz, który się nazywał Eagleston. To była taka znacząca osoba w naszej ekstraklasie. Wtedy pierwszy widzę, bo nie było ekstraklasy. I on kiedyś przyszedł i mówi, niech oni tych puszczają małych pod kosz, ja ich wszystkich będę czapował. I miał trochę chłopacji, bo był uzdolniony, ale to tak się może zdarzyć jako wyjątek potwierdzający regułę. Natomiast tutaj jest spora swoboda, jeżeli chodzi o grę przeciwnika 1-1 i to powoduje, że później jest trudno skonstruować całość. Trochę teraz się Stelmet wycofał z tej zony press, traktuje ją tylko jako takie opóźnienie gry, bo to są dwa sposoby, albo powiedzmy się idzie na odbiór piłki i zmuszenie przeciwnika do błędnego podania, z reguły jest to podanie gdzieś tam dalekie lobem, albo tylko po to, żeby trochę opóźnić grę. Żeby tam później było mniej czasu w ataku pozycyjnym. A inaczej mówiąc, mniej czasu dla jednego małego takiego ze Stanów, który 20 sekund kozłuje, a później albo rzuca, albo wyrzuca. No ale to jest inna sprawa. I też trochę brakuje mi w grze obronnej Stelmetu zmienności obron. Ja nie wiem, czy dwu, trzykrotnie zastosowano jakieś próby takiej zony strefie podkoszowej, ale widać, ja też nie lubiałem obron strefowych, więc tutaj do trenera też nie zgłaszam uwag.
Okej, a ja bym chciał jeszcze zapytać o zbiórki, to może pytanie jest trochę akademickie, ale czemu zawodnicy...
To harcerskie bardziej.
Może harcerskie nawet. Czemu zawodnicy według pana tacy jak Planinić, Sakić, o którym mówiliśmy, wysocy zawodnicy kończą mecze z jedną zbiórką, dwiema zbiórkami. Czemu zawodnicy, których mamy, nie zastawiają w ogóle kosza? Z czego to się może brać w drużynie? No, solidnych zawodników mamy w końcu, tak? Wydawałoby się, że podstawowe elementy chyba...
Z amerykańskiego szkolenia. Amerykanie w ogóle nie szkolą zastawiania. U nich nie ma pojęcia zastawianie. U nich się walczy w pionie.
No ale Planinić i wszyscy... Sakić to nie są Amerykanie, tak?
Tak, ale szkolony tam?
To nie powiem.
No, ja myślę, że oni wszyscy przeszli te koledże i inne high schoole. Możemy to na szybko u tego Planinicia sprawdzić. Ale ogólnie rzecz biorąc, idziemy w ten styl amerykański. Niech pan zwróci uwagę na graczy tych typowo amerykańskich, że żaden nie zastawia.
Mm-hmm.
Wszystko jest walka w pionie. My kiedyś żeśmy preferowali styl radziecki i nawet byliśmy szkoleni nieraz na uczelniach tych sportywnych tam akademiach i wszyscy żeśmy ćwiczyli tego zastawiania tyle, że aż gracze mieli duże pretensje. Teraz o tym się prawie w ogóle zapomina. Wszystko gramy na instynkcie, na talencie. I powiem tak, że nie zawsze warunki fizyczne i motoryczne decydują o tym, czy się zbiera piłkę, czy nie. Na początek jest cwaniactwo. Okay. Mogę panu przypomnieć takich graczy, którzy się w ogóle nie odrywali od ziemi, a zbiórek mieli ho, ho, ho. Radosław Nowacki, który jeszcze bywa na sali, tylko już nie gra. Natomiast na przykład Reszkę, na przykład Stasiu Zienkiewicz. To takie przykłady.
To ja wrócę od obrony jeszcze do ataku, bo mówi się też o Stelmecie i to w sumie można zauważyć w kilku meczach co najmniej. Jak trójka nie siedzi, to z tym atakiem już słabo się robi. Zgoda?
Trochę taka jest konstrukcja gry pod rzuty za trzy punkty i chyba odrobinę zaufania do centrów. Bo jednak zwróćmy uwagę, że i Planinić i Adam Chrycaniuk nie dają takiej stuprocentowej pewności, że jak do nich podamy, to i to jest strefa podkoszowa, to są pewne punkty. Raz jest to trochę lepiej, raz gorzej. A tych strzelców za trzy to u nas jest co niemiara, więc to tak idzie na ten tak zwany, jak to oni mówią, spacing, czy jakoś tak, ja to mówię, maksymalne rozszerzenie gry. Po to, żeby jak powiedzmy ktoś zagra 1-1, to jest łatwo wtedy odegrać na obwód, na wolną pozycję. I z tego i Zamoj korzysta, i powiedzmy sobie ten Starks też. Także tak to wygląda.
Okej, okay, to już prawie na koniec. Chciałem pana zapytać o Ligę VTB. Czy według pana to był błąd, że ten Stelmet poszedł do Ligi VTB i grał dwie ligi właściwie równolegle?
Nie. Po pierwsze, to chciałem zaznaczyć, że jak rozmawialiśmy chyba w grudniu, to ja powiedziałem, że będzie 5 zwycięstw. I ile jest?
5.
Proszę,
muszę to sobie sprawdzić
w nagraniu. Natomiast powiem tak, od strony pragmatycznej, to władze klubu muszą wiedzieć, gdzie idą. Bo jak idą na dyskotekę, to wystarczy koszula w kwiaty i apaszka i jest fajnie. Natomiast jak idziemy na jakiś poważniejszy bankiet, to musi być garniturek. I musimy wiedzieć, z czym my do tego VTB idziemy. Druga płaszczyzna emocjonalna. Ja jestem szczęśliwy, że oni grali w tym VTB. Dzięki temu miałem na wyciągnięcie ręki możliwość oglądnięcia CSKA Moskwa i Zenitu Sankt Petersburg. Były to dla mnie uczty, jeżeli chodzi o koszykówkę. Bo telewizja telewizją, natomiast tutaj to można było tak. I teraz aspekt sportowy poruszę. Powiem szczerze, że ja akurat tak, ja darzę sympatią tych naszych graczy, bo oni są fajni, grzeczni i tak dalej. Natomiast jak dziś w paru wywiadach słyszę, że nabierali doświadczenia. To ja się teraz pytam. Reprezentanci Polski, reprezentanci Chorwacji, transferowani gracze, oni przyjechali tu nabierać doświadczenia? Oni tu mają wygrywać. To jest ich zadanie. Nie zawsze się to udaje. To jest normalnie, to jest zrozumiałe. Natomiast oni nie są od nabierania doświadczeń. O, i tu oto takie mam, nie wiem, to może powodowało, że jak oni troszkę już mówi, a mam to doświadczenie, wiem jak się wsiada do samolotu, wysiada, to już se słabiej tam gdzieś zagram. To co, oni na Mistrzostwa Świata też pojadą nabierać doświadczeń? Bez przerwy będziemy nabierali doświadczeń? To się zapiszmy gdzieś do Akademii Rolniczej, oni tam cały czas robią doświadczenia.
A pytałem o tym VTB, czy to był błąd w tym kontekście, czy po prostu jak się zaczną play-offy i granie tak intensywne, to nagle nie wyjdzie te dodatkowych 26 meczów w nogach tym doświadczonym, czyli troszkę wiekowym niektórym zawodnikom.
A zauważył pan, że oni się lepiej teraz ruszają niż dwa miesiące temu?
No, tylko mieli kilka dni przerwy,
ja panu,
to prawda.
Ja panu coś powiem. My nie mamy w tym roku do czynienia w lidze z jakimiś dziećmi czy juniorami. Cała polska liga się bardzo zestarzała. I jeszcze na dodatek robimy im lepszy transfer, tym starszy gracz. No ale to już jest inna sprawa. Nie mówię tylko o Stelmecie. Ale korzyścią jest to, że tak na dobrą sprawę dla tych graczy, którzy, trzymajmy się Stelmetu, są w tym Stelmecie, to dla nich trener to jest tylko taki dodatek do procesu treningowego. Oni już dokładnie wiedzą, co jest dla mnie dobre, co nie, czy ja dzisiaj powinienem tutaj te 60 sprintów zrobić, czy nie i tak dalej. I nawet jak mu trener każe, to on tak zakamufluje, że on nie zrobi tego na odpowiednim poziomie energetycznym. Nie? Bo to się teraz wszystko tym poziomem energetycznym mierzy. I to jest ta sytuacja, że oni wiedzą, do czego idą. I ja jestem przekonany, że nie będzie problemem motoryka czy tego typu rzeczy. Oni nie wygrają mistrzostwa tylko pod warunkiem, że te, co w moim rankingu są pod nimi, zagrają na 110%, a Arka na 100%. Natomiast jak się tylko Arka lekko potknie, to od razu ich ukłują i zanim się zorientuje Gdynia, to już będzie po mistrzostwach.
Czyli bucha pan optymizmem w zasadzie.
Oczywiście. Panie redaktorze, w moim wieku to już się tylko jest optymistą.
Z pewnymi wątpliwościami natomiast, tak?
Odnośnie
co do Stelmetu, Stelmetu, Stelmetu.
Nie, no jestem przekonany co do słuszności, zresztą jak zwykle, co do słuszności moich uwag.